Będziemy czytali z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział i z czwartego pierwszych 8 wersetów. Czytamy strona 1290, 1292, list apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, kochający pieniądze, chełpliwi, hardzi, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, nieopanowani, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do uznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością i cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w usprawiedliwieniu. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zaklinam cię tedy, przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź trzeźwy we wszystkim. Wycierp zło, wykonuj pracę ewangelisty, dopełnij rzetelnie służby swojej. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Kochani, podobny fragment się zaczyna w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, a o czasach i stosownych porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Kochani, czasy ostateczne. Ludzie bardzo często mówią o czasach ostatecznych i możemy powiedzieć, od wieków mówili już, że czasy są ostateczne, że przybliża się koniec, że już będzie wkrótce sąd ostateczny. Na który to rok nie był zapowiadany już sąd ostateczny? Ile to razy ja już, żyjąc na tej ziemi, słyszałem, w którym to roku już ma być koniec świata? Słyszeliście takie rzeczy? Nawet czekaliśmy już, że już zakończy się świat. 2000 rok był tak mocno zapowiadany, że to już będzie koniec świata. już na pewno będzie koniec świata. Niektórzy do tego stopnia zapewniali, że już będzie koniec świata, że jak on nie nadszedł, to samobójstwo popełnili. No bo się tak mocno pomylili, że już nie było po co żyć. Było po co żyć, żeby być zbawionym, żeby wejść do Królestwa Bożego, ale oni o tym nie wiedzieli. Ale my jesteśmy wśród grona takich ludzi, którzy wiedzą, warto jest żyć, amen? Ale ludzie rozumieją, że żyć na tym świecie żyje się po to, żeby... No właśnie, po co my żyjemy na tym świecie? Żeby się zabawić, żeby mieć dużo, dużo różnych rozrywek, prawda? I ludzie sobie szykują najprzeróżniejsze rozrywki. Różni ludzie mają różne zapotrzebowanie. Albo chodzą do teatru, albo do kina, albo na jakieś inne ciekawe uroczystości. Na wesela na przykład chodzą, prawda? Też jest tak dosyć radośnie. Dzisiaj od samego rana słyszeliśmy takie piski, krzyki, jakieś tam ryki, porykiwania. To, kochani, to nie były lwy, ale to były samochody. I one tak ryczały i tak piszczały. Na lotnisku u nas tutaj takie wyścigi zorganizowali. I po co my żyjemy? No po to żyjemy, żeby takie różne rozrywki mieć, prawda? To jest najważniejsze. Najważniejsze w życiu, żeby być zdrowym, tak? Zdrowym, radosnym, bogatym, prawda? Żeby się naprawdę dobrze cieszyć w tym świecie. I kiedy czytamy Pismo Święte, to Pismo Święte nam psuje ten obraz, wiecie? Po prostu psuje obraz. I dlatego Pisma Świętego nie trzeba czytać. Bo jak czyta się Słowo Boże, to się dowiadujemy, że wiele z tych rzeczy są jakby wbrew woli Bożej zupełnie. No bo, wiecie, ludzie mówią, że robota to głupota, prawda? A co innego to jest życie, tak? No bo tak to jest. Co pracować? No pracować. Najważniejsze, żeby nie pracować, a mieć, prawda? To nie chodzi o to, narobić się to każdy głupi potrafi. Tak. No i takie wypowiedzi cały czas słyszymy. Ale czytając Słowo Boże, widzimy, że Boży plan dla naszego życia jest troszkę inny. Czy Bóg chce, żebyśmy się radowali? Smućcie się i płaczcie. Niech wasza radość w płacz się obróci, Pismo Święte mówi. Ale zawsze? Czy Bóg naprawdę chce, żeby człowiek cały czas płakał, cały czas żałował, cały czas pokutował, żeby cały czas chodził ze zwieszoną głową, smutny, najlepiej w zasadzie, żeby był w depresji, żeby był taki, wiecie, bardziej pokorny wtedy. Także to wtedy to dobry chrześcijanin taki. Taki w depresji, taki uniżony przed Panem, taki naprawdę. Nie o to Bogu chodzi. Bogu nie chodzi o to, żeby człowiek był chory. Bogu nie chodzi o to, żeby człowiek żył w depresji. Bogu chodzi, żeby człowiek słuchał Boga. A Bóg chce, żeby człowiek się radował, bo jak tworzył świat, jak stworzył ten cały raj i te wszystkie zwierzęta i to wszystko, co na tej ziemi było, to powiedział człowiekowi, co powiedział? I bądź taki malutki pośród tego wszystkiego. Bądź taki malutki jak mróweczka. Czuj się zaszczuty. Nie tak powiedział, ale powiedział, bądź panem. Chcę, żebyś był na tej ziemi władcą. Nie chcę, żebyś na tej ziemi był ogonem, prawda? Tak nawet do narodu izraelskiego wyraźnie zostało zapisane. W Piśmie Świętym jest to powiedziane. Moją wolą dla was, mój wybrany ludu, jest, abyście byli głową, a nie ogonem. Żebyście byli na czele, a nie na dole. Żebyście byli na wozie, a nie pod wozem. Żebyście byli na wierzchu, a nie pod spodem. Abyście panowali, żebyście królowali. Kiedy Bóg zbawił człowieka, bo człowiek upadł w grzech, to co Bóg powiedział do człowieka? Chcę, abyście byli królami i kapłanami. Żebyście nie byli poddanymi. Ale w Królestwie Bożym będą ci, którzy będą panować, ale będą też ci, którzy będą poddanymi. No nie wybieraj się od razu do poddanych, do grupy poddanych, ale wybieraj się, żeby z Chrystusem panować. A więc po to wszystko mówimy, abyśmy doznali od Boga zaszczytów. Kochani, i dlatego Słowo Boże wcale nie mówi, że my mamy chodzić cały czas smutni, że mamy chodzić cały czas zdołowani, że mamy cały czas mieć w naszym życiu takiego jak nie większego, to mniejszego doła. Abyśmy byli bardziej pokorni i uniżeni. Nic z tych rzeczy. To wszystko będzie na nas przychodzić i Słowo Boże mówi, że wcale nie będziemy pozbawieni tych różnych przeżyć, ciężkich, trudnych, że nie będziemy chodzić sobie po tej ziemi, żeby żadna choroba nigdy nas nie dotknęła. Ale Słowo Boże mówi, że jeśli chodzi o choroby, to po Twojej lewicy padnie 1000, po Twojej prawicy padnie 10 000, a Ciebie to nie dotknie. Inaczej mówiąc, jeżeli nawet Ciebie dotknie choroba, to on umrze, a Ty będziesz żyć. A Ty będziesz żyć. Dlaczego to wszystko tak się dzieje i dlaczego te wszystkie rzeczy takie mają miejsce? Zobaczmy, kochani. Wiele było opisanych różnych sytuacji w Księdze Pisma Świętego, bardzo wyraźnie opisanych ludzi, którzy zostali dotknięci zarazą czy najprzeróżniejszymi innymi trudnymi sytuacjami i jak się to skończyło dla nich? Tragicznie, prawda? Ale kiedy Joba dotknęła ciężka choroba i ciężkie doświadczenie, jak się to zakończyło? I zmarł Job i wszyscy go tylko całe życie wspominali, tak? Nie. Job został wyratowany. I to wszystko jest zapisane w Piśmie Świętym, abyśmy u kresu wieków wiedzieli, co się będzie działo i jakie my mamy wyjście z sytuacji. Czasy, w których żyjemy, rzeczywiście są czasami ostatecznymi. Po czym poznajemy te czasy ostateczne? A to wiedz, że w ostatnich dniach nastaną czasy trudne do zniesienia. Czasy trudne do zniesienia. Czy możemy wyraźnie powiedzieć, że czasy, w których żyjemy, są trudne do zniesienia? Możemy. Możemy powiedzieć. Bo kiedy czytamy w Słowie Bożym, ludzie bowiem będą samolubni. Dotyczy to naszych czasów, czy nie? Są dzisiaj ludzie samolubni, czy nie? A dalej jest powiedziane, kochający pieniądze. Kochają dzisiaj ludzie pieniądze? O nie, chyba nienawidzą, prawda? Będą chełpliwi, przechwalać się będą. Są chełpliwi dzisiaj ludzie? Jak nigdy dotychczas. Hardzi, wyniośli, pyszni, dumni. Spotkaliście kiedyś takiego człowieka? No ja nie. To jeśli już, to ty. Nie, kochani. Widzimy na każdy dzień wokół nas takich ludzi, którzy się wynoszą i są hardzi, bluźnierczy. Kochani, tak bluźniących ludzi jak dzisiaj to nigdy w historii ludzkości nie było. Ja spotykam takich ludzi, którzy dwa tylko normalne w zdaniu słowa mówią, reszta to są przekleństwa. I gdyby w tym miejscu ustawić ten taki piszczyk, który piszczy wtedy, kiedy człowiek mówi bluźniercze słowo, to by musiał piszczeć nieprzerwanym dźwiękiem. Tacy są ludzie dzisiaj. Oni nie potrafią normalnie mówić. Niektórzy jeszcze do tego stopnia nie są zepsuci w swoim języku, że jak zaklną, to przeproszą jeszcze. Ale takich jest coraz mniej. Dotychczas się mówiło, jak ja byłem małym chłopcem, pamiętam, dotychczas jak mężczyzna jakiś przeklinał, a było przy kobiecie, to przepraszał i już przy kobiecie nie przeklinał. Dzisiaj, a co to za różnica, czy przy kobiecie, czy nie przy kobiecie? Kobiety tak samo rozmawiają. Kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, bluźniercy, bluźnią cały czas. Przeciwko Bogu się wypowiadają. Na łożu śmierci są, a wypowiadają się przeciwko Bogu. To wiecie, aż zatyka człowieka. To jest wręcz zupełnie nie do zrozumienia. Jak można takie rzeczy wypowiadać? Nie zdają sobie sprawy z tego, co ich czeka? Oczywiście, że nie zdają sobie sprawy. Szatan w czasach takich, kiedy ludzie zaczynają wchodzić w grzech, zaczynają bratać się z grzechem, zaczyna tak zaślepiać oczy człowieka, że człowiek zupełnie nic nie widzi. Kiedy mu się mówi, to on ma ciebie za nienormalnego, że w ogóle o takich rzeczach mówisz. Są to czasy ostateczne. Dlatego takie rzeczy się dzieją i tak Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych trzy duchy nieczyste, niby żaby, jak żaby, wyjdą z otchłani i Słowo Boże mówi, i wejdą w królów ziemi. Jako trzy żaby, tak było widoczne, to widział to Jan w objawieniu. Wyszły i weszły w królów ziemi. Wyobraźcie sobie, kto rządzić zaczyna na ziemi. Ludzie, którzy są opętani przez demony. Co mogą zadecydować? Co mogą doradzić? Jak mogą rządzić? Tak, jak im podaje Duch Święty? Nie. Duch nieczysty. A więc na pierwszy rzut oka może to wyglądać całkiem dobrze. Na przykład akcje charytatywne. Na przykład pomoc ludziom biednym. Na przykład ratowanie ludzi w kataklizmach. I to wszystko wygląda bardzo dobrze. Jest pod przykrywką dobrych rzeczy. Ale kiedy wchodzisz w głąb, widzisz absolutne zepsucie. Wiecie, to tak często wygląda, jakbyśmy oglądali taki piękny pomidor. Przecinasz go na pół, a on w środku nawet w ogóle nie ma co wyciąć, jest cały zgniły. Na zewnątrz wszystko wygląda dobrze. I dlatego powiedziane jest o faryzeuszach, że są jak groby pobielane. Z zewnątrz wszystko jest czyste, ładne i pomalowane. Ale w środku? No właśnie. Tam nie ma życia. Tam jest zepsucie. I dlatego, kochani, występowanie przeciwko ludziom, którzy w taki sposób są kierowani, nie ma sensu żadnego. Przeciwko komu mamy występować? Walczymy nie przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko mocom, zwierzchnościom, które są na powietrzu. Jeżeli masz występować, to masz występować przeciwko mocy nieczystej. Dlatego Słowo Boże tutaj nas ostrzega i wyraźnie pokazuje, na czym polega nasza walka i o co właściwie walczymy. Dalej jest powiedziane, rodzicom nieposłuszni. Dzieci są rodzicom nieposłuszni. Czy w dzisiejszych czasach coś takiego widać? A skąd wiecie? Zauważyliście coś takiego? No właśnie. Niestety, ale takie rzeczy się zdarzają, kiedy dziecko małe, nie wiem, o takie tak, dla mnie powiedzmy, idzie ulicą z matką i wyzywa ją najgorszymi, najbrudniejszymi słowami. Osobiście to słyszałem. I na K, i na H, i jak tylko. Jak byłem mały, to nie słyszałem czegoś takiego. Nigdy. Ani razu. Nigdzie. A niedawno coś takiego posłyszałem. Mały chłopak, no. Niewiele ponad metr miał, no. Może metr pięć. Szedł z matką swoją i wyzywał ją od różnych. Na cały głos, na całą ulicę. I wiecie, jak to się nazywa? Nazywa się to choroba. Zespół jakiś tam, co się nazywa tak, że nie może normalnie mówić, tylko klnie. A wiecie, co to takiego tak według Pisma Świętego jest? Opętanie. Opętanie. To są demony. To żadne tabletki na to nie pomogą. Trzeba uwolnienia. Trzeba wygonić demony. Wtedy dopiero te rzeczy się dzieją. Kochani, Słowo Boże bardzo jasno nam mówi, że żyjemy w czasach ostatecznych. Demony zaczynają między nami działać. Ale wejdą w twoje serce, położysz się spać, nie czuwasz, zasnąłeś, rano wstajesz, już masz demony. Tak się to dzieje? Nie. Jeśli zaprosisz, jeśli się zgodzisz, bo zawsze ciebie o zgodę zapytają, jeśli się zgodzisz, wejdą. Jak się nie zgodzisz, to nie wejdą. A więc jest twoje zdanie potrzebne. Twoja decyzja jest potrzebna. Decyzja dziecka. Decyzja człowieka dorosłego jest potrzebna, ażeby człowiek był zademoniony, nieczysty, brudny. Lekarze jednym zdaniem mogą to tylko określić. Choroba. Czegoś innego nie znają. I dlatego też za wiele na ten temat powiedzieć nie mogą. I Słowo Boże mówi rodzicom nieposłuszni. Ludzie będą niewdzięczni. Będą bezbożni. Bez serca. Nieprzejednani. Przewrotni. Nieopanowani. Okrutni. Niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy. Zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Pasuje to do tych czasów, w których żyjemy? Bardzo, ale to bardzo dokładnie. To jest dokładnie, jakbyśmy opisali sytuację, w której jesteśmy. Z tego też poznajemy, że w czasach ostatecznych żyjemy. Jak się mamy w tych czasach ostatecznych zachowywać? Po to właśnie o tym dzisiaj rozważamy, o tym mówimy i do tego sięgamy. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, chwytając się duchów zwodniczych i demonicznych nauk. Ja jak oglądam różne czasopisma, jakie są wystawione na półce, to widzę tam takich bardzo dużo różnych czasopism, które mówią o takich demonicznych rzeczach. Szaman, wróżka i najprzeróżniejsze tam czasopisma, co najmniej z 8 tytułów zobaczyłem takich, które sugerują nam kontakt z demonami. Takie zachęcające, zapraszające ludzi. Weź, poczytaj, weź, zobacz. Przecież nic takiego. Możesz tylko po prostu popatrzeć. Możesz tylko po prostu poczytać. A jak czytasz, a jak patrzysz, to to wchodzi do twojego wnętrza. A jak spoglądasz na to, jak sięgasz na przykład w komputerze wszystko możesz znaleźć. Chcesz demony znaleźć, też znajdziesz. One tam też są. Możesz to wszystko znaleźć i możesz w to wejść. Ale nie daj Boże, abyśmy mieli kiedykolwiek coś takiego uczynić. Nie daj to Boże, dlatego, że z tego wyjścia nie masz. Nie wyjdziesz z tego. Absolutnie pamiętaj o tym, że jeśli wejdziesz pod wpływ demonów, nigdy już z tego nie wyjdziesz. Może cię tylko ktoś z tego wyciągnąć. To jest nadzieja dla człowieka. Sam z podpływu demonów żaden człowiek się jeszcze nigdy nie wydostał. Wiedz o tym. Będziesz potrzebować pomocy innych ludzi i czasami jest to walka bardzo trudna, bardzo ciężka i bardzo zajadła i zacięta. Uczestniczyłem w takich walkach, wiem na czym polegają, wiem jak ciężka jest to służba, dlatego ostrzegam, abyśmy nigdy sami po te rzeczy nie sięgali, bo będziemy potrzebowali pomocy innych ludzi. To nie jest tak łatwo. Nie jest w życiu tak łatwo. Wejść pod te sprawy możesz sam, ale wyjść to musisz z kimś. Pamiętaj o tym. I nie jest to takie proste i zbyt wielu takich ludzi do takiej walki przygotowanych nie ma. Dlatego też nie sięgajmy do tych rzeczy. To tylko takie ostrzeżenie na początek. Są tacy ludzie, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. A więc wystrzegaj się nauki demonów, wystrzegaj się ludzi, którzy przybierają pozór pobożności. Znaczy, na pierwszy rzut oka wyglądają jak bardzo pobożni ludzie. Natomiast kiedy patrzysz na ich życie, to życiem swoim zaprzeczają temu, że naprawdę Duch Święty w nich działa. Zaprzeczają ich uczynki, zaprzeczają ich słowa, zaprzeczają ich działania konkretne. Zaprzecza ich brak aktywności, jeśli chodzi o sprawy chrystusowe. Nie jesteś w stanie ich wciągnąć do jakiejkolwiek służby dla Pana. Nie jesteś w stanie wciągnąć ich do jakiejkolwiek aktywności. Oni nie są zdolni do tego, uciekają od tego, chociaż swoimi ustami wypowiadają słowa takie, które może wskazują, że są niezwykle pobożnymi ludźmi. Słowo Boże mówi, takich ludzi wystrzegaj się. W Mateusza 7, rozdziale 15 i 21 wersecie jest powiedziane, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. I ten drugi werset, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Kochani, Słowo Boże bardzo jasno się wypowiada na ten temat. Strzeżcie się proroków fałszywych, którzy mówią o dobrych rzeczach, którzy zapowiadają dobre Boże działanie, podczas gdy jest to wyssane z palca, jest to wypowiedź ich własnego umysłu i nigdy się nie wypełnia. Czy spotkałeś takich proroków, którzy mówią, a słowa ich są jak? Jak było to? Do niczego się nie przydają. Zachęcają ciebie, podnoszą ciebie na wyżyny, dają ci naprawdę nadzieję w twoim życiu, a później bierzesz szpilkę, nie siekierę, szpilkę. I dotykasz tylko lekko i co? I twoje oczekiwania pękają jak bańka mydlana, jak balon, który przekłujesz. Nic z tego nie pozostaje. Fałszywy prorok. Pamiętaj o tym, żeby takich rzeczy się nie trzymać, jeśli się nie sprawdzają, jeśli się nie wypełniają. Bo proroctwo w jaki sposób się poznaje, czy jest prawdziwe, czy nie? Czekasz, aż się wypełni. Możesz powiedzieć, o to czekać tyle czasu, nie wiadomo kiedy się wypełni, no ale taka jest metoda. Pismo Święte podaje taką metodę, że tak się sprawdza proroctwa. Jeśli są wypowiedziane, a się nie wypełniły, to co trzeba zrobić? Proroka ukamionować. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. Proroka ukamionować. A jak ukamionujemy proroka, to co będzie? Rozprawa sądowa, postawią nas przed sądem. Takie czasy, kochani, takie czasy, że dzisiaj sprawiedliwość jest nie w cenie. Dzisiaj jest nie w cenie. Ja bym był bardzo daleki od tego, żeby brać kamienie i kogoś zabijać kamieniami. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Ja tylko mówię o postawie ludzi. Mówię o tym, że dzisiaj nie ma poczucia prawdziwej sprawiedliwości. Dzisiaj mniejsze, takie drobne kłamstwa, to jest co? To jest prawda. Takie trochę większe kłamstwa, to dają się przekonać do prawdy. A takie mocne kłamstwa, naprawdę mocne kłamstwa, to co to jest? Absolutna prawda. Jest absolutna prawda. Dzisiaj szatan przez ludzi wykrzykuje takie prawdy, diabelskie prawdy, wykrzykuje kłamstwa na cały głos i ludzie potwierdzają, tak, rzeczywiście tak jest. Przysięgają nawet. Są absolutnie pewni. Taki jest czas, w którym żyjemy. A więc przygotujmy się. Dalej w Tytusa, pierwszy rozdział, 16 i 17 werset mówi tak. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Tacy twierdzą, że znają Boga, ale swoim postępowaniem wyraźnie temu przeczą. Budzą po prostu odrazę, są zbuntowani i niezdolni do żadnego dobrego uczynku. Kochani, być w takiej grupie ludzi, żeby nie być zdolnym do chociażby jednego dobrego uczynku, możecie sobie wyobrazić? Szok normalnie. No to jest po prostu niewyobrażalne. Ale dzisiaj jest taki czas, gdzie można spotkać takie grupy ludzi, które są absolutnie niezdolni do jakiegokolwiek dobrego uczynku. Absolutnie. Wiecie, kto słynął w tamtych czasach, kiedy Ewangelie pisane były, słynął z takiego właśnie postępowania? Kreteńczycy. Mieszkańcy Krety. Ja to śmiem zawsze sobie tak żartobliwie powiedzieć, że mieszkańcy Krety to kretyni. Ale tak w tamtych czasach to niestety było. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jest troszkę inaczej na Krecie. Ale wtedy tak było. Apostoł Paweł o tym pisał. Kreteńczycy, zawsze ugarze, brzuchy opasłe i tak dalej, niezdolni do jakiegokolwiek dobrego uczynku. Tak pisał o nich, oficjalnie napisał. Dzisiaj oczywiście by stanął przed sądem za takie wypowiedzi, ale wtedy nie stanął. Można było jeszcze trochę prawdy mówić. I kochani, dalej czytamy, podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. A więc stronimy, uciekamy od nauki demonów, odwracamy się od fałszywych proroctw i od fałszywych proroków. I dalej jest powiedziane, abyśmy nie żyli tak jak Jannes i Jambres, którzy przeciwstawili się Mojżeszowi. Ludzie, którzy przeciwstawiają się Bożej prawdzie, którzy nie chcą przyjąć do swojego życia Bożej prawdy, według tej Bożej prawdy żyć, to przyjmijmy według Słowa Bożego określenie. To jest termin używany przez Słowo Boże. To są ludzie, którzy mają wykręcony umysł, spaczony umysł. Bo trzeba być nienormalnym, żeby nie służyć Bogu. Trzeba być nienormalnym. Kochani, trzeba być naprawdę człowiekiem niespełna rozumu, żeby widzieć niebo, widzieć piekło i wybierać piekło. No kto kiedy słyszał, że człowiek wybierze miejsce, w którym na wieki wieków, bez końca, na zawsze będzie się męczył? I jeszcze umrzeć nie będzie mógł. Kochani, czy przy zdrowych zmysłach ktoś może wybrać takie miejsce, świadomie zupełnie? Jeśli go nie omamisz, jeśli oczy mu nie wyłupiesz, jeśli nie oślepisz go, jeśli nie wiadomo jakie rzeczy mu pokażesz, żeby mu zasłoniły to, gdzie idzie, nie ma szansy, żeby takie miejsce człowiek wybrał. Trzeba być naprawdę człowiekiem, który rozum postradał. I dlatego Słowo Boże mówi, że ci ludzie, którzy takie drogi wybierają, to są ludzie, którzy nie wytrzymali próby wiary. I tu jest to sedno tego, co Pan chce nam dzisiaj powiedzieć. Wszystko w naszym życiu podlega wypróbowaniu. Wszystko w naszym życiu musi być wypróbowane. Kochani, to nie jest nic dziwnego, to nie jest nic nadzwyczajnego. Czytamy na przykład w takim miejscu jak pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział, 14 werset. I to jest powiedziane tak, dowiedziawszy się o uprowadzeniu swego krewnego, Abram dobrał sobie 318 strażników. Ale tam jest coś jeszcze określone. Tam jest powiedziane, wybrał sobie 318 najbardziej wypróbowanych strażników swego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Nie chciał wziąć ani jednego, który nie był wypróbowany. To musiał być człowiek wypróbowany. I takich wypróbowanych strażników swojego domu miał 318. To byli wypróbowani ludzie. Dalej w Słowie Bożym czytamy na przykład w Jeremiasza w 9 rozdziale 5 i 6 wiersz. Nie chcą mnie znać, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan zastępów. Oto ja wytopię ich i wypróbuję ich. Dalej czytamy w objawieniu Jana, w 3 rozdziale 18 wersecie. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Abyś się wzbogacił i abyś przyodział się w szaty białe. Aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wypróbowanie. Zwróćmy na to uwagę. Dalej czytamy w 1 Tymoteusza 6 rozdziale 5 wersecie. Do niekończących się sporów prowadzonych przez ludzi o wypaczonych umysłach, pozbawionych jakiegokolwiek poczucia prawdy i uważających, że pobożność może być źródłem zysku. Wypaczony umysł. Niewypróbowany człowiek. Człowiek, który myśli o rzeczach ziemskich, który myśli o zaspokojeniu tylko ziemskim. Kochani, w jednym fragmencie Słowa Bożego jest powiedziane tak. Najbardziej pożałowania godny jest człowiek, który pokłada ufność swoją w Panu. Dziwne, prawda? Pokłada ufność swoją w Panu, w Bogu Wszechmogącym. Ale tylko w tym ziemskim życiu. Wy rozumiecie, kochani, na czym to polega, o co tu chodzi? To chodzi o to, że wszystko na tej ziemi musi się obracać wokół moich potrzeb, moich problemów. A więc uzdrowienie wtedy, kiedy potrzebuję uzdrowienia. Pieniędzy od Boga wtedy, kiedy ich potrzebuję na ziemi. Radości na tej ziemi i najprzeróżniejszych takich rzeczy do zaspokojenia, wszystko dotyczy ziemi. Jakie masz oczekiwania w niebie? A co ja się będę zastanawiał nad niebem, ja tam wiem, jak tam jest. Nie mają żadnego wyobrażenia nieba. Nie mają żadnych oczekiwań dotyczących nieba. Kiedy ja mówię o tym, że powinien dążyć do tego, żeby królować z Chrystusem, a ja tam wiem, jak tam będzie. No chcę do nieba, tak, chcę. Ale co będziesz robił w niebie? Bo ja wiem. To jest Bóg wyznaczy, co będę robił. A Bóg już tu na ziemi powiedział, przygotuj się. Chcę, żebyś ty był tym w niebie, a ty robił w niebie to, a ty robił w niebie to. Czy wiesz, co będziesz robić w niebie? Czy w ogóle kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś? Czy może potrzebujesz Bożego zaspokojenia do wszystkich swoich ziemskich spraw? Kochani, ja chcę królować z Chrystusem i ja cały czas myślę o tym, żeby Pan tak mnie pobłogosławił, tak mi powiedział, co mam, Panie, robić, co mam w swoim życiu zmienić, jak mam się zachowywać. Powiedz mi, co, bo chcę królować z Tobą. Chcę z Tobą królować. Czy masz takie ambicje? Niektórzy ludzie powiedzą, jakie ambicje, jak ja nie wiem w ogóle, jak niebo wygląda. Ale Bóg ci powiedział o tym, jakie będą funkcje w niebie. Bóg ci wszystko powiedział. Siądź w okręgach niebieskich i rozejrzyj się nie po ziemi, tylko wszędzie, po niebie się rozejrzyj. Słowo Boże mówi, że Bóg nas posadził w okręgach jakich? Niebieskich. W okręgach niebieskich. Nie siedzisz na ziemi, siedzisz w niebie. Nie jesteśmy obywatelami ziemi, ale obywatelami nieba, Królestwa Bożego. Jesteś dzieckiem Bożym. To jak Bóg jest w niebie, to gdzie jest Jego dziecko? Też jest w niebie. Ale jeśli będziemy przywiązani do tej ziemi, będziemy patrzeć na poziomie naszych oczu i mieli ambicje związane tylko z ziemią, dotyczące mieszkania, dotyczące rzeczy, które posiadamy, dotyczące ubrań, dotyczące pieniędzy, dotyczące zabaw, dotyczące najprzeróżniejszego zaspokojenia na tej ziemi, to jak lud Boży będzie z ziemi zabierany, to oni zostaną na ziemi. I albo przypłacą życiem swoim, żeby wejść do królestwa, zostaną zabici po prostu. A jeśli się nie dadzą zabić, to do nieba za nic nie wejdą. Tak mówi Słowo Boże. Wszyscy, którzy zostaną przy zabraniu Kościoła, będą mieli tylko jedną szansę. Jak zostaną zabici, wejdą do królestwa. Czy na to czekamy? Żeby nas zabili? A niech mnie zabiją. Jak możesz przed tym zabiciem wejść bez żadnych problemów do Królestwa Niebios? Przypomnij sobie Szczepana, który świadczył o Jezusie Chrystusie i rozmawiał, debatował z najprzeróżniejszymi ludźmi, którzy tam go zapytywali o różne rzeczy. Przypomnij sobie, kiedy on został ukamionowany i już prawie umierał, co on powiedział? Oto widzę. I co widział? Śmierć w oczach? Zobaczył niebo otwarte i co? I Jezusa stojącego, oczekującego na niebo, na Niego. Jakbyś odchodził z tej ziemi, to chciałbyś taki widok mieć? O tak. O tak, bardzo bym chciał taki widok mieć. Bo to oznacza, że spełnią się moje oczekiwania. Będę królował z Chrystusem. Przypomnijcie sobie, jak było z jednym z proroków. Jak to wóz niebiański przyjechał po niego, rydwan Boży, ażeby go z tej ziemi zabrać. Prorok, który po nim następował, chciał też coś otrzymać, co by dotyczyło jakiegoś działania Bożego tutaj na ziemi. Jaka nadzieja dla niego została dana? Jak zobaczysz, jak spadnie płaszcz, to zostanie ci to wszystko dane. I oczekiwał, naprawdę oczekiwał, na niebiańskie rzeczy oczekiwał. Spełniło mu się? O tak, spełniło się. Dlatego nie czekaj na ziemskie rzeczy, spełnienie się ziemskich rzeczy. Te wszystkie rzeczy na tej ziemi zostaną ci dodane. Zostaną ci dodane. Ale ty musisz być osobą wypróbowaną. Dlatego słuchaj teraz uważnie. Bóg cię wypróbuje. Na pewno ciebie wypróbuje. Po to są problemy, które przychodzą na twoje życie. Może pomyślisz, oj, jakiś Bóg może jakoś się zapatrzył gdzieś, że ja miałem wypadek. Może Bóg się zapatrzył gdzieś, że zachorowałem. Może Bóg się jakoś gdzieś tam rozejrzał, no może w Afryce komuś pomagał, a ja tutaj w biurze miałem jakieś problemy do załatwienia i sprawy do załatwienia i problemy były bardzo wielkie i nie zauważył po prostu. Czy tak? Nie. Kochani, Bóg zawsze widzi i dokładnie wie o naszym życiu. I dlatego Słowo Boże w tak bardzo wielu miejscach na ten temat się wypowiada. 1 Koryntian, 3 rozdział, 13 werset. To wyjdzie na jaw w Jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Ogień doświadczeń. Jakie jest twoje dzieło, jaki jesteś chrześcijanin, jakie jesteś dziecko Boże, jaki jesteś miłosierny człowiek, to Bóg to wypróbuje, wie co o tym. Wie co o tym, że Bóg musi wypróbować to. Musi cię sprawdzić. Możesz powiedzieć, to czemu Bóg cały czas musi mnie sprawdzać? Ja powiem tak. Bóg powiedział do ludzi tak. Wypróbujcie mnie. Prawda? Próbowałeś kiedyś Boga? To wypróbuj. Możesz powiedzieć, nie godzi się sprawdzać Boga. A godzi się, godzi się. Bóg powiedział, sprawdź mnie. I co powiedział dla przykładu, żeby jak sprawdzić? Oddaj mi całą dziesięcinę, nie daj mi, tylko oddaj mi, bo ona nie twoja jest, ona jest moja. Całe błogosławieństwo ci dałem, daj mi tylko 10% z tego. A więc oddaj mi dziesiątą część i wypróbuj mnie, sprawdź mnie, czy nie otworzę okien błogosławieństwa i nie będę ci błogosławić. Jeśli oddasz Bogu, a później w nocy spać nie możesz, że tak dużo Bogu oddałeś, to się niczego dobrego nie spodziewaj. Pamiętaj o tym. To oznacza, że to było twoje i ty dałeś Bogu swoje. Nie rozumiesz tego, że to nie było twoje i tylko po prostu obowiązek spełniłeś, oddałeś Bogu, co nie twoje. Kochani, dziwimy się, że Bóg, czasami się dziwimy, że Bóg tak działa, prawda? Ale jak mamy pieniądze i żeśmy te pieniądze wzięli jako pożyczkę z banku, a później mamy jakiś przychód, to w pierwszej kolejności pytam się, co odliczamy z przychodu? Ratę, kolejną ratę pożyczki, prawda? Dziwi nas to? To nie nasze było. Więc odliczyliśmy to od naszej wypłaty, bo to nie nasze było, to było pożyczone. To trzeba oddać bankowi. Musisz oddać. A jak nie oddasz bankowi, to co? Komornika ci przyślę. Albo jeszcze lepiej. Takich, co ściągają po prostu należności. Lepiej jak komornik. Kochani, dziwimy się, że Bóg tak działa, ale w świecie to jest najnormalniejsze działanie i temu się nie dziwimy. Pamiętajmy, Słowo Boże mówi, sprawdź Boga. Sprawdź. I nie dziw się, że jak Bóg pozwala siebie sprawdzać, to ciebie też sprawdza. Dlaczego? Bo musi wiedzieć, że jak wyśle ciebie z pieniędzmi do kogoś, i powie, oddaj jemu te pieniądze, posyłam ciebie do niego. To jak ciebie wyślę z tymi pieniędzmi, to musi być pewny, że ty tych pieniędzy nie ukradniesz. Dlatego musi cię wypróbować, musi cię sprawdzić. Po prostu musi sprawdzić, że jak cię wyślę przeciwko wrogowi, żebyś z nim walczył, to ty nie weźmiesz nogi za pas i nie uciekniesz. Że jak powie, że masz komuś pomóc, to ty w połowie drogi wysłany przez Boga pomyślisz sobie, a co będę mu pomagał? Niech sam sobie radzi. I pójdziesz sobie. Niby możesz tak zrobić. Ale wiesz, co to oznacza dla Boga? Że się nie sprawdziłeś. Że w wypróbowania wiary okazałeś się niewierny. Po prostu niewierny. Nie robisz to, co Bóg oczekiwał od twojego życia. Czy wiesz w ogóle, co Bóg chce, żebyś ty robił? Robiła. Czy wiesz? Możesz powiedzieć, no nie wiem za bardzo. No to w jaki sposób można się dowiedzieć, co Bóg chce, żebym robił? No trzeba go po prostu zapytać. Boże, co chcesz, abym uczynił? Co chcesz, abym zrobił? Ale jeżeli nas to w ogóle nie interesuje, a Bóg zaczyna mówić, zrób to czy tamto, a ty sobie myślisz, no dobra, w zborze jest 120 osób, dlaczego ja akurat mam to zrobić? Bóg chce, żebym zrobił, ale dlaczego ja? Niech oni coś zrobią, ja już i tak dużo zrobiłem. Jak zmywasz w swoim domu naczynia, prawda? No i pozmywasz wszystko i został jeszcze jeden garnek do zmycia, to zostawiasz i mówisz, a niech to kto inny zrobi, tak? Ja już i tak dużo nazmywałam. Niech kto inny to zrobi. Będzie to zrobione? Oczywiście, że nie. Jak robisz coś, to zrób do końca. Tak, żeby to było do końca wykonane. A wtedy będziemy się podobać Panu i Bogu naszemu. Pierwszym Piotra, pierwszym rozdziale, 7 wersecie czytamy, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, też wypróbowane, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 15 werset. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Zobaczmy, jaka jest esencja tego, czego Bóg oczekuje od naszego życia. To jest to sedno, to jest to najważniejsze. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako pracownik wypróbowany i nienaganny, który dobrze, należycie wykłada słowo. Dalej jest powiedziane w 2 Koryntian, 8 rozdział, 22 werset. Posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Zobaczmy, był gorliwy Tytus. Był bardzo gorliwy. A pomimo wszystko oni musieli jeszcze go wypróbować. Czy aby na pewno? Czy w tej swojej gorliwości jest zażarty, taki działający naprawdę? Jeszcze trzeba sprawdzić. Jeszcze trzeba doświadczyć. 2 Koryntian 8:8. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Zobaczmy, że szczerość miłości trzeba jeszcze wypróbować, trzeba sprawdzić. Bo czasami to są tylko słowa. Kocham, 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 ale co dalej? Trzeba sprawdzić, czy kocham. Trzeba sprawdzić, wypróbować i wtedy zobaczyć, jaki jest efekt. 2 Koryntian 2:9. W tym też celu napisałem, aby was wypróbować i aby się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Zobaczcie, w różnych sferach życia, i w miłości, i w gorliwości, i w posłuszeństwie, człowieka trzeba sprawdzić. Nie dziwmy się, że pali nas ogień doświadczeń, Słowo Boże mówi. Nie dziwmy się. Musi się okazać, jakim my naprawdę jesteśmy. Czy Bóg nie znał swojego wybranego narodu izraelskiego, a jednak morzył ich głodem, nie dawał im pić, szli przez pustynię. Po co? Aby ich wypróbować. Żeby zobaczyć, co jest w ich sercu. Czy są szczerzy przed Panem, czy nie. Możesz powiedzieć, no dobrze, no to jak mnie Pan wypróbuje, no to nigdy się nie okaże taki naprawdę w 100% wierny Bogu, no bo przecież jestem niedoskonały. Dobrze, jeśli to wypływa tylko z twojej niedoskonałości. Ale jeśli to wypływa z twojego braku zainteresowania wolą Bożą, jeśli to wypływa z twojego niezainteresowania służbą dla Boga, jeśli to wypływa z twojej obojętności, gorzej, jeśli z nieposłuszeństwa i krnąbrności, bo to wtedy jest odrzucenie przez Boga. Ale jeśli to wypływa z twojej niedoskonałości, to Bóg ci na pewno dopomoże, żebyś powstał i dalej szedł. Na pewno ci w tym dopomoże. Abyśmy się nie okazali tylko tak, jak tu Słowo Boże mówi. Aby się nie okazało, że jesteśmy samolubni, chełpliwi, hardzi, że jesteśmy niewdzięczni, bezbożni, nieprzejednani, bez serca, przewrotni, nieopanowani, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy. Żebyśmy takich cech nie mieli w naszym życiu. Tak mówi Bóg do każdego z nas. A więc wypróbuję ciebie. Mówimy o takim pewnym narzędziu szewskim, które się nazywa szydło. Co się mówi o szydle? Że wychodzi z worka. A dlaczego wychodzi z worka? Bo ma taki ostrz. Ma taki jakby gwóźdź na końcu. Szpilę taką. I jakbyś nie włożył do worka, to co wyjdzie? Nie rączka, szpila wyjdzie. Dlatego, jeżeli będziemy ludźmi najeżonymi jak jeże, szpilami w życiu naszym, to jakby Bóg nas nie chciał bardzo użyć, bardzo by chciał nas użyć, to szpila wyjdzie. Zawsze wyjdzie. A co trzeba zrobić, żeby nie wylazła? Albo ją uciąć, albo wyrwać z korzeniem najlepiej. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Dlatego wiedzmy, że Bóg takich rzeczy od nas oczekuje. 2 Koryntian 10, rozdział 18, werset. Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo poleca Pan. Filipian 2, rozdział 22, werset mówi, wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. A więc zobaczmy, pod każdym względem Bóg w życiu nas będzie sprawdzał. Wiedzmy o tym, będzie sprawdzał. Żeby się okazało, jakimi jesteśmy. Jeżeli Bóg w jakimś doświadczeniu ciebie stawia, jeżeli Bóg posyła na twoje życie jakieś próby i doświadczenia, jakieś trudności, jakie słowa z twoich ust wychodzą? Słowo Boże w objawieniu Jana mówi, że Bóg zesła na ziemię cetnarowej wielkości grad. To jest mniej więcej wielkości takiej większej głowy człowieka. To jest cetnarowa wielkość. Wyobrażacie sobie? I ludzie zobaczyli taki grad i uwierzyli i zaczęli służyć Bogu. Czy tak jest tam napisane? Zaczęli bluźnić Bogu. Jak Bóg posyła doświadczenie, jak się zachowujesz? Odwracasz się wtedy od Boga? Zaczynasz rezygnować z Boga? O, to ja tego takiego Boga nie chcę. Na jakiego Boga chcesz? Jakiego chcesz Boga? Innego nie ma. Jest tylko taki. Więc jedyne, co możesz zrobić, możesz Go uznać jako sprawiedliwego, jako dobrego, jako miłosiernego. Możesz powiedzieć, to co On mi narzuca, że On taki jest, a ja widzę w działaniu, że jest inaczej. Uwierz na słowo, bo Bóg nigdy nie kłamie. Inny jest taki, kto się nazywa ojcem kłamstwa. Na pewno nie jest nim Bóg. A ten inny nazywa się diabeł i szatan. Zwodziciel, ojciec kłamstwa. Dlatego wiedz, że jeżeli Bóg coś powiedział, to na pewno jest prawda. Teraz tego może nie widzisz, ale kiedyś zobaczysz to bardzo jasno i wyraźnie. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza ten list, wiecie, co zalecał Tymoteuszowi? To na koniec już, jako podsumowanie. Powiedział, że w nim, w Tymoteuszu, musi być coś, co jest w apostole Pawle. I tu jest powiedziane tak, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością i cierpliwością. A więc nauka, sposób życia, dążenia, wyrozumiałość, miłość i cierpliwość. To są te rzeczy, które muszą być widoczne w nas wyraźnie. Abyśmy w doświadczeniach okazywali się wierni Bogu. Abyśmy, kiedy Pan nas wypróbowuje, abyśmy okazali się naprawdę godni zaufania. Kochani, jest takie powiedzenie, że można zaufać, polegać jak na Zawiszy, prawda? Dlaczego? Bo to był taki człowiek, który nigdy nikogo nie zawiódł. No tak legendy mówią. Ale powiedzmy, my znamy trochę lepszy przykład, który nazywa się Jezus Chrystus. Nigdy nikogo w żadnych okolicznościach nie zawiódł. Zawsze pomaga. Zawsze broni. Ale wiesz, na co czeka? Żeby kiedy jakiekolwiek doświadczenie na twoje życie posłał, dał, dopuścił, żebyś pod wpływem doświadczenia nie odwracał się od niego, nie bluźnił mu, nie przezywał się. Jak na odcisk komuś staniesz, to co? No właśnie. Jak się zachowujesz, jak ktoś ci na odcisk stanie? Jak się zachowujesz, kiedy ktoś w twoim samochodzie drzwi ci stuknie i wgniecie? Jak się wtedy zachowujesz? Jak ktoś cię na drodze uderzy? Jak ktoś cię na ulicy uderzy? Jak się zachowujesz? Co z twoich ust wychodzi? Co w twoim sercu się rodzi? To jak się zachowujesz wobec ludzi, tak samo zachowujesz się wobec Boga. Może nie wypowiadasz tego głośno, są tacy, którzy mają odwagę takie rzeczy głośno przeciwko Bogu wypowiadać, ale jeśli się wobec ludzi tak zachowujesz, to na pewno w cichości serca przed Bogiem tak samo się zachowujesz. Wiedz o tym, taka jest prawda. Wiecie, na jakiej podstawie to mówię? Bo jeżeli nie kochasz brata, którego widzisz, tym bardziej nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. To Słowo Boże jest. Dlatego pamiętajmy o tym. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi.